Witamy w podcaście Gosia i Jerzy. To jest Gosia.
A to jest Jerzy.
A to jest Katarzyna. Dzisiaj mamy gościa.
To ja, tak to ja.
Dzisiaj naszym gościem jest Katarzyna Kędzierska, minimalistka, prawniczka, blogerka, autorka książek.
No, zgadza się.
I Katarzyna jest z bloga, który się nazywa simplicite.pl.
Też się zgadza.
I dzisiaj oczywiście będziemy rozmawiać o minimalizmie.
I też się zgadza.
I wszystko się zgadza. To może zacznijmy od tego, że my wiemy już z Małgorzatą, że życie minimalisty jest fajne. I chcielibyśmy mieć więcej czasu, mniej pracować, mniej się czuć związanymi jakimiś takimi już psychologicznymi więziami z tymi różnymi rzeczami, które nas otaczają. No ale też jesteśmy po czterdziestce. Dużo bagażu mamy za sobą takiego życiowego, w sensie rzeczy i myśli i różnych zobowiązań i tego, co nam się wydaje, że jak być powinno. No i teraz jak zostać minimalistką, i się uwolnić od tej, wiesz, społecznej definicji sukcesu i tego, co nagromadziliśmy między sobą i w stosunku do świata do tej pory.
No dobra, to ja tak przewrotnie zacznę. Jakbym ci podała skalę od 1 do 10, wam podała skalę od 1 do 10, gdzie wiesz, 1 to jest taki chomik na maksa, a 10 to jest taki idealny minimalista, to gdzie byście się umieścili?
Ja bym się umieścił na 6.
Gosia?
No ja to jednak jestem chomik. Wiesz, taka osoba, która no jednak trochę gromadzi, ale takie rzeczy, wiesz, głównie z powodów sentymentalnych. Sporo książek ciągle za sobą ciągnę i wożę i mam też...
Małgorzata ma swoje notatki ze studiów jeszcze.
Również.
Nie wyrzuciła ich.
Nawet jeszcze z czasów licealnych niektóre rzeczy. Po prostu trudno jest mi się tego wszystkiego pozbyć. I bardzo dużo też mam takich, wiesz, przyda się, tak? Tak zwanych. Czyli taka klasyka właśnie osoby, która myślę, chciałaby rozpocząć swoją przygodę pewnie z minimalizmem, a gdzieś tam no jednak ma w głowie sporo takich blokad, tak? Czy ograniczeń.
Wiesz co, powiedziałeś właśnie bardzo fajną rzecz. Jakby dwie mi się pojawiły w głowie, ale powiedziałeś fajną rzecz, że chciałabym chyba zostać minimalistką, nie? I to jest właśnie to, że to jest zawsze pierwsze pytanie, które ja gdzieś tam próbuję stawiać, stawiam w książce, stawiam na blogu, jakby po co ci to? Rozumiesz, nie? Bo może ci jest okej z tymi, wiesz, notatkami ze studiów i z liceum, z tymi rzeczami, które są sentymentalne. Może to w zasadzie nie jest dla ciebie bagaż, nie? A ten minimalizm, który przychodzi z zewnątrz, od męża na przykład, nie? Gdzieś tam pojawia się jako kolejne przekonanie, kolejne gdzieś tam wymaganie, nie? Które właśnie idzie ze świata. Więc to jest chyba pierwsze pytanie, które ja zadaję. Po co chcesz ograniczyć ten stan posiadania? No i wiesz, jakby to nie masz teraz na nie odpowiadać, nie?
Nie, odpowiedz, czy to wiesz przez co? Męża? wyszło, że ty masz 10, a ja mam 6, nie? Dlatego się pytam.
Wiesz co, no nie powiem, że to przez ciebie, aczkolwiek rzeczywiście jest tak, może wiele rzeczy tutaj jakby różnych inspiracji w naszym życiu wychodzi od Jerzego, bo Jerzy jest też takim właśnie poszukiwaczem różych rozwiązań i różnych nowych idei.
Myślę, że jestem poszukiwaczem, jest takim po prostu.
Poszukiwaczem, tak. Natomiast to jest też tak, wiesz, że ja może nie do końca potrafię nazwać pewne rzeczy na początku właśnie, że jest to jakaś taka potrzeba minimalizmu, natomiast no zaczyna mi się, wiesz, potykać o te rzeczy, albo zaczyna mi brakować miejsca jakby na coś...
Gdzie nowe trzymać.
I w zasadzie, wiesz, zdaję sobie sprawę na przykład z tymi książkami, tak, że no książka to zawsze też u mnie, tak, w domu no to było coś takiego, które co świadczy, wiesz...
Tak.
Świadczy o tym, że o takiej, nie wiem, jakiejś, że w domu jest mądrze.
Jest mądrze, jest kultura, jest nauka. Tak. Nie oglądamy telewizora,
poza tym,
tylko czytamy.
Tak, i jest po prostu to trudno gdzieś tam, tak, tego się pozbyć. O.
Wiesz co, rozumiem, bo ja wyrastałam dokładnie w takim samym domu, nie? Może nie z kultem książki, ale z takim ogromnym szacunkiem dla książki. I to, co musiałam ja w sobie przerobić, to to, że... jeśli ja się pozbywam tych książek, bo na przykład są to książki, które już przeczytałam i po które nie sięgnę jeszcze raz, albo książki nieaktualne, albo wręcz książki takie, które nie mają zbyt wiele wartościowej wiedzy, no bo umówmy się, takie książki też są, nie? Jakby samo to, że jest ileś tam kartek włożonych między okładki, to jakby nie przesądza o wartości. Też musiałam sobie przerobić to, że wiesz, dom bez książek, to co to za dom?
Mhm. Nie? No dokładnie, tak.
Natomiast no, żyjemy w cyfrowym świecie. Ja mam Kindla na biurku. Na Kindlu mogę mieć, wiesz, całą bibliotekę tego świata, nie? Dostępną po prostu, dostępną na jedno kliknięcie. I wiesz, sam fakt, że masz książki w domu, nie znaczy, że jesteś oczytanym człowiekiem.
Ale czekaj, czy jak się ma 2000 książek na Kindlu, to można powiedzieć, że się jest minimalistą?
Nie, pewnie nie. Jakby mówię tutaj o możliwości bardziej, nie? O tym, że ten cyfrowy świat daje nam po prostu zupełnie inne możliwości i... Ja pamiętam, jakby przyznaję się do tego, że kiedyś jak byłam młodsza, właśnie po tym jak wyrosłam w tym kulcie domu z książkami, jak wchodziłam do kogoś, no to pierwsze co robiłam? No to idziesz zapuścić żurawia, nie?
No pewnie. No, i od razu wiadomo, jasne, gdzie nie? jesteś, nie?
Wiadomo, gdzie jesteś, kto co czyta, nie? Mniej więcej z jakimś człowiekiem masz do czynienia. Tak. I to jest bardzo mylące.
Bo nie? mogą nigdy nie otworzyć tych książek.
Na przykład.
Albo ktoś inny je tam, wiesz, postawił. Dawny właściciel tego domu.
Na przykład. Albo, wiesz, zamówił sobie usługę po prostu skompletowania półki z książkami, bo tak. takie też są i są bardzo popularne.
No
więc, więc to po prostu już nic nie znaczy. Mhm. Nie? A jak nic nie znaczy, to po co? Wiesz, no, ja wychodzę z założenia, że dla każdego w życiu są ważne inne rzeczy. I minimalizm jest dla mnie takim narzędziem, który pozwala pozbyć się właśnie tego całego szmelcu, tych wszystkich śmieci, żeby odkopać to, co jest ważne. I może być tak, że dla kogoś na przykład ważne są te książki, ważny jest fakt ich posiadania, ważne jest to, że mogą w każdej chwili, nie wiem, sięgnąć sobie do Mistrza i Małgorzaty. Przykład, nie? Ale w tym momencie na przykład pozbędą się wszystkich innych rzeczy, które są dla nich zbędne. Bo to tak jest, że wiesz, mamy ograniczoną przestrzeń, mamy ograniczony czas, mamy ograniczoną energię w życiu i tam, gdzie czemuś powiesz więcej, tam czemuś innemu musisz powiedzieć mniej. No, no nie ma opcji, nie? Inaczej się po prostu nie da. I to dotyczy rzeczy, to dotyczy obowiązków, to dotyczy wszystkiego w zasadzie.
Ja dosyć długo mi się wydawało, że to jest z gumy, nie?
No.
A później się okazało, że nie
że
jest.
Że jednak nie jest. No. I no. to jest okej, nie? Po prostu dla mnie minimalizm jest właśnie czymś takim. Tym zdejmowaniem tych wierzchnich warstw, tego co niepotrzebne, co zbędne, tych wszystkich śmieci, po to, żebym miała miejsce wreszcie, wiesz, miejsce na to, co jest po prostu ważne.
Że ja mam wrażenie w ogóle, że, znaczy tak było u mnie przynajmniej, że ja się zacząłem w ogóle interesować tematem minimalizmu, co to jest, wiesz, czytać jakieś definicje tego, w momencie, w którym, wiesz, czułem jakiś taki dyskomfort wśród tych rzeczy, które mamy, tak? I to na początku się tego nie da jakoś strasznie dokładnie zdefiniować, tylko to jest na zasadzie, no kurczę, muszę coś zmienić. Nie bardzo wiadomo co, tak? No bo zasadniczo... No, i taka później, wiesz, druga refleksja, że aha, no to jeżeli muszę coś zmienić, to muszę mieć jakąś strategię na tą zmianę. No to
nie
może
musisz wcale, nie.
Tak mi się wydawało.
No, rozumiem.
I w związku z tym... Żeby się dowiedzieć, od czego zacząć, co jest najważniejsze, a co mniej ważne i wiesz, właśnie czy te książki, czy może, nie wiem, sprzęt do nagrywania podcastów, a może ilość mikrofonów, które mamy w domu, bo mamy ich dużo. I żeby dojść do jakiegoś takiego zarysu, przynajmniej priorytetyzacji, co jest ważne, a co nie, no to najpierw trzeba przejść przez to takie, wiesz, opróżnienie, nie? Na zasadzie, bo jak nie, no to ciągle coś cię rozprasza, to ciągle coś ci przykuwa twoją uwagę, to w poniedziałek ci się wydaje, że te mikrofony są ważne, a we wtorek już, że te książki, a w środę, że coś innego. No i u nas to, znaczy u nas, no u mnie tak było, że właśnie w ogóle na początek było takie uczucie, no, coś trzeba zmienić. A powiedz, co u ciebie na samym początku sprawiło ci najwięcej trudności, jak się zaczęłaś w ogóle zabierać za bycie minimalistką?
Te książki. Tak. No, te książki się jakoś tak pojawiły tutaj. Książki, notatki, wiesz, o których Gosia wspominałaś, bo to było wiele, wiele lat temu i ja pamiętam, że to była któraś przeprowadzka tutaj w Warszawie i właśnie ja spakowałam te wszystkie swoje książki, ja jestem po studiach prawniczych, więc miałam, wiecie, kodeksy, komentarze do kodeksów, miałam kupę notatek jeszcze ze studiów, bo mi się wydawało, że w trakcie aplikacji mi się przydadzą, potem w pracy mi się przydadzą, nie? I ja to wszystko opakowałam i wyszło z tego po prostu milion pudełek. Milion, czyli 12, nie? Okay. Ale naprawdę ciężkich pudełek. I ja sobie uświadomiłam wtedy, jak to spakowałam, że kurczę, ja to muszę zatargać z samochodu, przewieźć w nowe miejsce, wytargać, tak? W większości w ogóle nie miałam w dłoni od bardzo dawna, no bo nie są mi potrzebne, umówmy się. I to był dla mnie pierwszy bodziec. To nie było bardzo trudne, ale to był ten pierwszy bodziec. Natomiast najtrudniejsze były ciuchy.
No. No to jest taki temat, który powraca, no.
No.
Że ciuchy...
No, tak było, tak? No, nie wymigam się od tego, wiesz, nie będę też zakłamywać rzeczywistości. No, to był temat, z którym... Jakby to był też temat, który najmocniej chyba wybrzmiał u mnie na blogu, dlatego po prostu, że miałam z nim problem. I trochę na oczach moich czytelników szukałam rozwiązania tego problemu, no i udało mi się znaleźć.
A robiłaś to, co minimaliści mówią, żeby zrobić, żeby popakować rzeczy w kartony i no, opisać datą? Jeżeli się w coś nie ubrałaś, to znaczy, że trzeba oddać?
Nie. To się w ogóle jakby... Ta metoda u mnie się w ogóle ani trochę i nigdy nie sprawdziła. Aha. Ja wiem, że jest bardzo popularna, tak. Wiem, że tam są, wiesz, te minimalist games, nie? Tak. Że tam jednego dnia, wiesz, wyrzucasz jedną rzecz, pozbywasz się jednej, kolejnego, dwóch i tak dalej. Nie wiem, może nie mam w sobie wystarczającego genu grywalizacji, żeby mnie to złapało na ten haczyk. Nie dlatego, że było to po pierwsze zbyt nagłe, zbyt ofensywne, jak dla mnie, i prowadziło do bardzo nieprzemyślanych decyzji. I w ogóle jakby prowadziło do tego, że ja się czegoś pozbywałam, a po czym, wiesz, przychodził ten impuls, że nie, że jednak to mi było potrzebne. I jak się tak złapałam na jednej, drugiej, trzeciej rzeczy, to stwierdziłam, że nie, to po prostu nie jest moja metoda, nie jest mój sposób, to jest dla mnie właśnie zbyt brutalne, że tak powiem, i prowadzi do efektu jojo, no, jak
przy odchudzaniu. Ale wracałaś do tego, bo właśnie się zdecydowałaś
tak,
na
bo
oddanie tego ciucha, tak?
W sensie... bo się nagle okazywało, że ja na przykład coś oddałam, a po, wiesz, tygodniu, dwóch, trzech...
Jednak chciałaś to mieć.
Tak, tak. Okazywało się potrzebne, o tak. No tak. I wtedy stwierdziłam, że takie szybkie metody, one są fajne, one są, wiesz, wizualnie ciekawe, nie? I w ogóle takie intrygujące, ale one po prostu prowadzą jak przy odchudzaniu do efektu jojo, nie? Że zrzucasz na maksa, a potem nagle...
Potem lody i pizza.
Lody i pizza i wszystko wraca,
no,
nie?
Na przykład tak, jest tam Marie Kondo, tak? Która radzi, żeby wszystko zebrać w jednym miejscu, na przykład w salonie, tak? Z jednej kategorii i wtedy wybrać, co zostaje, a czego się pozbywamy.
Tak, właśnie to jest, Marie Kondo to jest fajny przykład. Mhm. Jakby fajne jest to, że to poruszyłaś, bo ona nigdy nie mówiła o sobie, że jest minimalistką. Ja miałam okazję poznać Marie Kondo na spotkaniu autorskim tutaj w Warszawie i ona właśnie też o tym powiedziała, że ona nie jest minimalistką, ona wcale nie ma mało rzeczy i wcale nie chce mieć mało rzeczy, ona po prostu jest świetna w organizacji.
No. Ja też ją zawsze tak raczej klasyfikowałem jako osobę od strategii organizacyjnych, a mniej od minimalizmu. Mhm. Ale ja w ogóle mam jakąś taką swoją definicję minimalizmu, którą mi Małgorzata zarzuca, że nie jest definicją minimalizmu.
No dawaj.
Bo ja mówię, że można mieć bardzo dużo rzeczy danej kategorii, jednocześnie będąc minimalistą, bo minimalizm według mnie to jest zostawienie sobie tylko tych rzeczy, które mi są potrzebne. A nie ilość, że jeżeli, nie wiem, posiadam 20 mikrofonów i każdy z tych 20 mikrofonów jest mi do czegoś potrzebny, to mogę być minimalistą, wcale nie muszę mieć jednego.
Wiesz co, ja w ogóle ostatnio napisałam taki tekst na bloga, który jeszcze nie został opublikowany i to jest tekst o tytule Czy jestem wciąż minimalistką? Mhm. I tam właśnie spisałam refleksję, która towarzyszy mi od bardzo dawna, że pewnie gdybym ja nie prowadziła bloga, to ja w ogóle nie mówiłabym o sobie, że jestem minimalistką, bo to po prostu nie byłoby mi do niczego potrzebne, nie? Aha. Ja bym sobie robiła, wiesz, tam w cichości domu, pozbywała się tego, czego chce się pozbyć, nie pozbywała się tego, czego nie chce się pozbyć i pewnie bym się tak nie definiowała. Definiuję się, bo to jest po prostu ułatwiające, nie? Upraszczające. Tak. A ja uwielbiam sobie upraszczać. I tak jakby... Jest mi blisko do tego, co mówisz. Przy czym ja dodaję tutaj jeszcze jeden taki haczyk, jeszcze jedną rzecz do tej twojej definicji bym dodała, że pozwalam sobie na świadomy dyskomfort.
A, no.
I to jest dla mnie ten element może trochę brakujący, nie? Czyli na przykład mam te 20 mikrofonów i sprawdzam, na przykład pozwalając sobie na świadomy dyskomfort, czy to jest rzeczywista potrzeba, mhm. czy ja rzeczywiście potrzebuję tych 20, czy może jednak przy gdzieś tam jakichś tam, wiesz, układankach mógłbym pozostać przy 15.
To mi się podoba, to muszę to sprawdzić, bo ja nigdy nie podchodziłem do tego tak. Ja bardziej sobie robiłem to w ten sposób, że mówiłem, że okej, tutaj mam 20 mikrofonów, no i nie mogę mieć też 20, nie wiem, może nie 20 książek, bo to mało, ale nie mogę mieć jednocześnie też 200 książek i 200 winyli.
Okej, mieć
w każdej kategorii tego dużo i sobie tego tłumaczyć. Tak? Żeby sobie tego nie racjonalizować, tylko żeby powiedzieć, no dobra, tutaj jest tego więcej z jakiegoś powodu, bo na przykład lubię nagrywać podcasty. Chcę moim gościom w podcastach dać wygodę używania dobrych mikrofonów plus dobrą jakość produkcji, tak, że to się da wytłumaczyć. Nie? No i żeby nie było tak wszędzie. Ale to mi się podoba, żeby sobie zrobić takie, wiesz, stoickie wakacje. Nie?
Trochę tak. I właśnie w takich sytuacjach, o których ty mówisz, bo każdy ma inne, nie? Każdy jakby ma inne gdzieś tam kłopoty, nie zwałam tylko kłopotami, ale gdzieś tam jakieś inne wahnięcia, nie? Przy pozbywaniu się rzeczy, czy generalnie w stosunku do rzeczy, to ten świadomy dyskomfort jest fajny. Naprawdę, jest takim fajnym mykiem, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to, co ja racjonalizuję w głowie jako potrzebne, czy rzeczywiście potrzebnym jest, nie?
A jak długo trzeba się rozstać z tymi rzeczami w ramach świadomego dyskomfortu?
Wiesz co, bardziej niż jakby konkretne liczby, bardziej jest tutaj dla mnie ważne bycie szczerym ze sobą. Bo ty to poczujesz, nie?
Ja
poczujesz
nie umiem ten dyskomfort. Ze sobą.
Nie umiem. Okej.
Okay. Znaczy nie umiem, ale też jestem bardzo dobry w wytłumaczaniu sobie różnych rzeczy, nie?
Okej, okay, rozumiem. No to może być fajne dla ciebie narzucić sobie, nie? Jakiś, po prostu popróbować. Mhm. Spróbuj na przykład, nie wiem, schować, wiesz, część tych mikrofonów na, nie wiem, miesiąc.
O, tak robimy. Dobra.
Przy czym od razu ci mówię, że ten miesiąc, wiesz, ja nie jestem jakimś guru, na który spłynęło oświecenie, nie? Ten miesiąc to jest kompletnie jakby z bańki, nie? Przyszło mi do głowy. To ty sam stwierdzisz, nie wiem, chowając na tydzień, że to jednak nie było dla ciebie dyskomfortowe, nie? Bo na przykład w tym czasie nie miałeś nagrań, w trakcie których ten mikrofon
trzeba
mógłby się przydać. Tak,
nie
trzeba poczuć, mówić. Dać sobie jakby możliwość poczucia, no?
No dobra.
A potem daj znać.
Dam. Ja jeszcze mam takie wrażenie, że poza tymi jakimiś takimi problemami, które mamy na początku z minimalizmem, też trzeba przejść przez taki etap zrobienia sobie porządku w głowie. Też takiego trochę na zasadzie minimalistycznego, nie wiem. U mnie to przynajmniej przebiegało poprzez coś takiego jak, że żeby sobie wybrać z tych rzeczy, na które poświęcamy uwagę, tylko te, które są dla nas ważne. I to mam wrażenie, że to jest nawet bardziej trudne niż pozbycie się ciuchów, czy książek, czy ty...
To jest po prostu inny kaliber, nie?
No. Czy ty w swojej, jak gdyby, drodze do minimalizmu też to zauważyłaś, że porządek
tak.
w głowie trzeba zrobić?
Tak, jasne. W ogóle miałam chyba taki cykl tekstów na blogu właśnie porządki w głowie, jeśli dobrze pamiętam.
To od czego zacząć porządki w głowie?
Ajajaj. Dobra, przychodzi mi do głowy od dobrej terapii,
no,
ale...
No to chciałem też powiedzieć.
Tak. I pewnie nie jest to dalekie od prawdy. Aha. Wiesz, nie tylko moje doświadczenie, ale też osoby, z którymi pracowałam, pokazują, że jak zaczynasz się porządkować te rzeczy, w sensie materialne jak najbardziej rzeczy, nie? Ciuchy, książki, wiesz, jakby gadżety kuchenne, nieważne, cokolwiek, to nagle pokazują ci się w głowie schematy. To tak jak z tymi książkami, o których rozmawialiśmy dzisiaj, nie? To nie przyszło nam, wiesz, jakby nie urodziłam się z tym, że ważne są książki w domu. Zostałam tego nauczona.
Tak.
Nie? Nauczyli mnie tego rodzice, dziadkowie, społeczeństwo. I dokładnie tak samo zostały mi wpojone różne inne rzeczy. I przy okazji właśnie uporania się z tymi rzeczami, w sensie materialnymi rzeczami, wychodzą ci takie schematy, schemaciki, nie? Takie kolejne po prostu myślowe, w których
ja
jesteś.
Mam wrażenie, że jeżeli w ogóle zaczynasz się właśnie pozbywać rzeczy, to wtedy zaczyna się też robić miejsce w głowie na to, żeby pewne takie rzeczy zauważyć właśnie, że czego zostałam nauczona, co robię dlatego, bo się czuję niepewnie, a co, wiesz, no tego typu jakieś niuanse i wtedy też się pojawia miejsce, że można się z tym poczuć źle, a jak się poczujesz z czymś źle, no to już jest jakiś punkt właśnie na przykład do tego, żeby zadzwonić do psycholożki czy psychologa i powiedzieć, dobra, to pogadajmy.
Na przykład, wiesz, Gosia, ty powiedziałaś o rzeczach sentymentalnych, nie, na samym początku i to jest bardzo częste przykład, częste coś, z czym się borykamy i to też najprawdopodobniej gdzieś tam zostało wpojone, nie? Być może mama była sentymentalna, być może no, jakby szyję, nie? Zastanawiam się na głos. Ale pytanie po pierwsze, czy ci to przeszkadza w ogóle? Czy chcesz jakby to, jakby no nie usunąć, bo to głupie słowo, ale może jakoś, wiesz, wziąć w karby, nie? Ten sentymentalizm. Bo to jest trochę tak, że jak zaczynasz zbierać na przykład prace plastyczne swoich dzieci, nie? To jest fajny przykład. To możesz na przykład mieć 18 pudełek tych prac plastycznych, bo nie jesteś w stanie się pożegnać z żadną, wiesz, żyrafką, nie? Namalowaną w przedszkolu. A możesz na przykład umówić się z dzieckiem, i to jest przykład jednej z moich czytelniczek, uważam, że świetny, że co semestr robią przegląd tych prac i wybierają 4 czy 5 takich najfajniejszych, przy czym z dzieckiem, nie? Robią to z dzieckiem, najfajniejszych i wieszają na ścianach. Po prostu jest Hall of Fame, nie? Tak. I jest po prostu na ścianie i na ścianie te prace wiszą przez cały kolejny semestr, a potem zamianka, nie? A resztę, z reszty, ona mówi, że z reszty wybiera jedną, góra, dwie i do albumu. I w tym momencie, wiesz, masz sentymentalne pudełko,
tak.
Nie? A nie piwnicę.
No, to mi się podoba.
Bardzo podoba mi się takie porównanie, którego użyłaś właśnie na blogu, że nasze życie to jest właśnie taka walizka napakowana różnymi takim bagażem właśnie różnych ograniczeń, różnych schematów, różnych właśnie takich oczekiwań naszych czy innych też, tak, osób, z którymi właśnie, które zbieramy podczas naszego życia i z którym właśnie później z tym całym bagażem się mierzymy. I to też
chodzimy
właśnie
z nim, nie?
Tak, właśnie chodzimy i no i dochodzimy właśnie do pewnego takiego momentu, gdzie chyba zaczynamy tak się z tym rozprawiać trochę, tak?
No tak jest, że wiesz, że w pewnym momencie, nie wiem, idziesz z tymi plecakami, walizkami i nagle zatrzymujesz się i myślisz, ej, ale po co mi one, nie? Zrzucasz je na ziemię i zaczynasz w nich grzebać. I to grzebanie nie jest łatwe, często, najczęściej nie jest przyjemne, też bardzo często trwa po prostu, czasami potrzeba przy tym grzebaniu pomocy. Właśnie tutaj widzę terapię, nie? Na przykład. I to jest okej, nie? To jest po prostu naturalna kolej rzeczy. A możesz też przez całe życie chodzić z tymi walizkami, one są ciężkie i jakby dostajesz garba, ale nadal je nosisz, uważasz, że to jest w porządku i nie masz zamiaru w nich grzebać i to też jest okej, nie? Chcę, żeby wybrzmiało, że to też jest okej.
Można kupić ciężarówkę.
Można i zewnętrzny magazyn wynająć, nie? No różne rzeczy można zrobić, pewnie.
No, w dzisiejszym świecie trudno jest, tak myślę, taki usłyszeć ten swój wewnętrzny głos, prawda? Bo jest tak.
A no właśnie, nie?
Tak, jest tyle tego szumu, tyle informacji, tyle właśnie gdzieś tam w tej naszej popkulturze takich definicji sukcesu, z którymi się.
Bycie najlepszą wersją siebie.
No tak, właśnie, z którym się trzeba mierzyć, że nie jest łatwo, słuchaj.
Nie, ale chyba znam sposób.
Jaki? Jak to zrobić właśnie?
Wiesz co, to jest właśnie sposób, który, jak rozmawialiśmy, zapytałyśmy na samym początku, jeszcze przed wejściem tutaj na antenę, jak chcesz, żebym była przedstawiona.
Tak.
I powiedziałeś, że jestem właśnie blogerką, prawniczką, minimalistką. I rzuciłam, że ostatnio doszedł mi jeszcze jeden punkcik, nie, do tej listy. I tym punkcikiem jest bycie nauczycielką medytacji mindfulness.
Wow!
I jestem, w zasadzie kończę teraz studium nauczycielskie, które jest dla mnie końcem takiej no, ponad 2-letniej drogi nauczycielskiej, bo ja praktykuję dużo dłużej. I Gosia, to o czym powiedziałaś, jak usłyszeć ten swój głos, nie, jakby w tym hałasie, który jest z zewnątrz, po prostu usiąść na dupie, w ciszy i zacząć słuchać.
Ale to jest strasznie trudne.
Tak.
I to jest strasznie niekomfortowe.
Tak. I to jest strasznie potrzebne.
I co?
I strasznie
jak
dobre.
Jak to zrobić? Ja próbowałem kiedyś. Mnie do medytacji na przykład zachęcił Yuval Harari, który tam w tej książce 21 coś tam na 21 czegoś tam strategii na XXI wiek, chyba coś tak nazywa. I on tam między innymi wymienia właśnie medytację i umiejętność wyciszenia się jako coś, co jest konieczne do rozwoju w ogóle ludzkości.
Tak. Też tak
ja tak
uważam.
Sobie pomyślałam, kurde, no jeżeli on to pisze, no to chyba muszę spróbować.
W ogóle bardzo dobra książka, nie?
No dobra książka, tylko to jest strasznie trudne.
Znajdź sobie nauczyciela.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Miło mi, słuchaj, we wrześniu robię nabór na kurs, nie? Okay. Więc zapraszam. Tak, jakby od momentu, kiedy ja poznałam medytację, to miałam wrażenie, że to jest taki brakujący puzzle w tej całej układance właśnie też minimalistycznej, nie? Tych wszystkich porządków w głowie, właśnie tego, jak to zrobić. I No, mam. Nie wiem, od czego zacząć, wiesz, żeby ci o tym opowiedzieć, jak mówić.
Znaczy, no, zacznij może od tego, jak w ogóle przekonać kogoś takiego, kto już czuje potrzebę, że no dobra, to zabieram się za medytację, zabieram się za wyciszanie tam tego całego hałasu, który w mojej głowie jest, bo to też nie jest, bo ja na przykład dosyć szybko zauważyłem, że potrzebuję się odciąć od tych wszystkich inputów świata zewnętrznego. I to dosyć łatwo można zrobić, bo sobie wyłączasz notyfikacje w telefonie, bo nie oglądasz telewizji, albo jeszcze lepiej wyrzucasz na śmietnik telewizor, ktoś inny może z tego skorzysta i tak dalej. No ale w pewnym momencie dochodzi do takiego miejsca, w którym trzeba się zająć tym, co masz w głowie, swoimi myślami, tym, jak o sobie mówisz, jak o sobie myślisz, tym, że w momencie, kiedy się nic nie dzieje, to masz ochotę, żeby się coś działo. No i to jest ostatnie 20 lat takich przyzwyczajeń, że wiesz, tutaj radio, tu coś tam, tu telewizja.
Ucieczkowych strategii, nie?
Tak. No i co zrobić, żeby, wiesz, no żeby to nie było takie, bo to jest tak, że taka osoba jak ja wie, że to się przyda, tak? Wie, że temu Yuvalowi, wie, że tobie, wie, że komuś tam, że to ci ludzie to przetestowali, oni wiedzą, czyli ta motywacja niby, ten cel, do którego się idzie, on jest.
Idź na kurs MBSR.
MBSR.
MBSR. Mindfulness Based Stress Reduction.
O.
To jest kurs redukcji stresu oparty na uważności. Jak wiele, wiele lat temu amerykański neurobiolog, profesor John Kabat-Zinn postanowił zaadaptować mądrości wschodu, bo to są trochę mądrości wschodu, do zachodnich warunków i wymyślił sobie, że chciałby wykorzystać medytację jako sposób radzenia sobie z przewlekłym bólem.
O, ciekawe.
I jak zaczął to wszystko badać na Uniwersytecie w Massachusetts, to okazało się, że nie tylko z przewlekłym bólem, ale z milionem innych rzeczy sobie radzi ta medytacja i radzi sobie też ze stresem, który jest, wiesz, chorobą XXI wieku,
tak,
nie? Przewlekłą. I po wielu, wielu latach badań prowadzonych właśnie w klinice stresu tam na uniwersytecie stworzył program, który się właśnie nazywa MBSR. To jest 8-tygodniowy program. Nauczyciele są certyfikowani, właśnie tę certyfikację kończę. Mhm. Program trwa 8 tygodni, to jest 8 dwójpółgodzinnych co do zasady spotkań z nauczycielem plus jeden tak zwany dzień uważności cały i to jest najlepszy sposób, najlepsze miejsce, żeby zacząć swoją przygodę z medytacją mindfulness, ponieważ po pierwsze będziesz prowadzony przez nauczyciela, który naprawdę wie, co robi, a nie przez kogoś losowego z YouTube'a,
tak.
Nie? Po drugie dostaniesz wystarczającą dawkę wiedzy, ale i też motywacji właśnie do tego, żeby usiąść, nie? I tego, co zrobić, jak już będziesz siedział,
tak.
Nie? I co zrobić z tym wszystkim, co się pojawi, z tymi myślami, z tymi emocjami, z tymi wrażeniami z ciała, z tym, że wszystko boli, z tym, że jest niewygodnie, wiesz, jakby mnóstwo pojawia się rzeczy, które są trudne. I dobry nauczyciel cię przez to przeprowadzi, po prostu. A potem dostaniesz już narzędzie, z którego będziesz mógł korzystać sam, ever. Forever and ever.
Dziękuję.
Proszę. I dla mnie jest o tyle to fascynujące, w ogóle sam właśnie kurs MBSR jest o tyle fascynujący, że on został przebadany na milion różnych sposobów i dochodzą kolejne badania, już tam w tysiące idą. I pozytywnych efektów, łącznie z tym, że fizycznie przebudowuje ci się mózg. Wiesz, badano osoby medytujące przez te 8 tygodni.
Właśnie, mają część mózgu inaczej tak, większą, tak?
Tak, tak, tak. Ja teraz, wiesz, ja nie jestem lekarzem i nie będę ci rzucała tymi wszystkimi mądrymi stwierdzeniami, bo też uważam, że to niepotrzebne. Natomiast rzeczywiście badania pokazały, że faktycznie przebudowuje się mózg i mózg jest plastyczny. W ogóle ta neuroplastyka to jest ta nauka, która teraz się bardzo dynamicznie tak. rozwija. Pokazano, że medytacja mindfulness zapobiega nawrotom depresji, pomaga w chorobach Parkinsona, pomaga przy stwardnieniu rozsianym, pomaga uporać się z objawami przy chorobach onkologicznych, czyli na przykład z przewlekłym bólem, z którym się często osoby onkologicznie chore borykają. Mnóstwo jest korzyści. Ta redukcja stresu, to ja mam wrażenie, że jest takim małym, wiesz...
Przy okazji.
Przy okazji, no trochę przy okazji się dzieje. Więc jak ja poznałam to wszystko, poznałam to też na sobie po prostu, te wszystkie dobroczynne skutki i to też chcę podkreślić, jest praktyka całkowicie świecka, nie? Ona jakby nie ma żadnych konotacji religijnych, nie prowadzi do oświecenia, to nie jest droga do Boga, nie? Zupełnie, okay. zupełnie nie. To jest zupełnie praktyka świecka i to działa. I to działa. I jakby od momentu, kiedy ja to poznałam, wiedziałam, że ja po prostu potrzebuję tego uczyć. Naprawdę, że jakby mam potrzebę po prostu pójście w świat, tak jak tutaj u was siedzę i powiedzenie, słuchajcie, to jest samo dobro.
Ja bym chciał jeszcze z tobą porozmawiać no, o minimalizmie cyfrowym, bo to jest coś takiego,
no dobra,
coś takiego, co nas strasznie interesuje i trochę już zahaczyliśmy przy okazji medytacji mindfulness redukującej stres, że to jak gdyby...
No tak, ona wymaga bycia offline.
No jest właśnie, o to mi chodzi.
Nie da się inaczej, no.
Że to pewnie pierwszym elementem jest właśnie wyrzucić telewizor, przestać korzystać z social mediów, wyłączyć powiadomienia.
Nie, wiesz co, wcale nie. Pierwszym elementem jest takim, żeby wygospodarować dla siebie na przykład 30 czy 40 minut, bo tyle docelowo trwa praktyka formalna, nie? Czyli ta medytacja mindfulness formalna i rzeczywiście znaleźć sobie te 30-40 minut na bycie w ciszy, bez zewnętrznych bodźców. To nie znaczy, że od razu musisz, wiesz, wykopać telewizor za okno, nie? A potem go po tych 40 minutach zbierać, nie? Do domu. Ale rzeczywiście znaleźć taki czas i takie miejsce, wiesz, bez męża, żony, bez partnera, bez dzieci, bez psów, bez telefonu, nie? Bez powiadomień. I okazuje się, że to nie jest łatwe.
To jest strasznie trudne.
Tak, że to nie jest łatwe.
Grzata. To nawet powiedziała.
No Grzata, czy potrafisz odłożyć komórkę na dłużej niż pół godziny?
Nie, no to tak, ale żeby tak, wiesz, znaleźć czas w 100% tylko dla siebie, no to nie, w nocy może jak... Wiesz,
trzecia stanę, w nocy.
Tak.
Wiesz, i to jest właśnie też ten element dbania o siebie, nie? Bo dużo się mówi właśnie o dbaniu o siebie, o self-care, tam o osiądbaniu i w ogóle milion hashtagów na Instagramie, wiesz, z kąpielą, z bąbelkami w tle i tam lampką wina i coś tam jeszcze. Natomiast dla mnie osobiście z prawdziwym dbaniem o siebie niewiele ma to wspólnego, nie? Że właśnie to dbanie prawdziwe o siebie to na przykład danie sobie tego czasu. Nawet jeśli to nie będzie pół godziny, a 10, a 15, nie? Żebyś mogła usiąść właśnie na tyłku i posłuchać tego wewnętrznego głosu, bo inaczej to się po prostu nie da. Jak masz go usłyszeć? Jak ciągle coś gra w tle, nie?
A nie masz wrażenia, że niektórzy ludzie to są po prostu przestraszeni tym, co potencjalnie mogą wtedy usłyszeć?
Ja też byłam. No pewnie, że tak. To nie jest nic dziwnego. Słuchaj, no jak całe życie świadomie czy nieświadomie uciekasz, nie? Od tych emocji, myśli, od tego wszystkiego, co się kotuje w tobie i nagle usiądziesz i zaczniesz jakby konfrontować się trochę z tym, co napływa do głowy, to najpierw dostaniesz kociokwiku, bo ten mózg jest totalnie takim, wiesz, jak taka małpka, nie? Która skacze z gałęzi na gałąź i po prostu jak zaczniesz to obserwować, to nagle okazuje się, że wiesz, przez pół godziny siedzenia przemyślałeś sobie swoje życie i niezbyt dobrze by to wypadło, nie? I to jest generalnie dokładnie to samo, co robisz na przykład przed pójściem spać, nie? Dlaczego tak. nie wiem, no ta ruminacja, nie? No to się czasami nazywa się to ruminacją. I różnica polega na tym, że w trakcie medytacji dostajesz narzędzia, dzięki którym możesz to obserwować i też wypracowywać w sobie pewne jakości, czyli na przykład życzliwość w stosunku do tego, co się pojawia, docelową akceptację, współczucie dla samego siebie. Uczysz się też wypracowywać taki trochę... takie myśli nad myślami, takiego obserwatora nad myślami. Wiesz, takie obserwujące ja trochę, to się nazywa w...
A to jest to, co mówią ludzie, że patrzysz na swoje myśli jak na takie statki, które płyną po rzece
trochę
i pozwalasz im odpłynąć?
Trochę tak, bo to jest, tak wiecie, największy mit na temat medytacji jest taki, że masz się przestać myśleć. Mhm. A tak się, śwa, nie da. No, nie da się, no, tak jesteśmy biologicznie skonstruowani, że nie da się po prostu przestać myśleć, ale można się do tych myśli nie przywiązywać, nie? Czyli można po prostu obserwować to, jak się pojawiają, jakie się pojawiają, patrzeć, czy wyświetlać się bardziej film z przeszłości, czy bardziej film z przyszłości, nie? Bo jakby różne mamy tendencje i też uczyć się bardziej świadomego reagowania na to, co się pojawia, bo myśli sobie możesz obserwować, natomiast myśli bardzo często powodują do powstania emocji, nie? Jakby pojawiają się emocje i możesz uczyć się nie automatycznego reagowania na te emocje. Czyli na przykład pojawia się złość i jesteś po pewnym czasie w stanie sobie pomyśleć, okej, to jest złość, a nie od razu przywalić komuś. I ten moment, w którym jesteś w stanie podjąć świadomą decyzję, podjąć świadomy wybór, to jest właśnie to, czego uczy medytacja. Czasami możesz podjąć decyzję, że chcesz komuś przywalić.
No właśnie.
I to też jest spoko, nie?
Ale jest to decyzja. A nie reakcja.
Tak. I to jest to, nie? Ale rzeczywiście wszystko zaczyna się od tego, żeby znaleźć ten czas i no, wyłączyć telefon, nie?
To masz jakieś strategie, jak zacząć być minimalistką cyfrową?
Po prostu zacząć. Wiesz co?
Pierwsze trzy kroki.
Wyłącz powiadomienia w telefonie. Wszystkie, albo poza tymi najważniejszymi, wiesz, że tam dziecko właśnie urywa sobie rękę. Drugi krok dla mnie osobiście to byłoby ułożenie swojego własnego regulaminu korzystania z tej cyfrowej części życia. Możesz tam wpisać dowolnie to, co, na co masz ochotę. Czyli na przykład, nie wiem, że ustawisz sobie limit korzystania z Instagrama na przykład na godzinę dziennie, nie? Cokolwiek, co przyjdzie ci do głowy i w zasadzie na tym bym zakończyła, nie? Na tym drugim kroku. I taki właśnie ten wewnętrzny regulamin, ten tylko dla mnie, nie? Ten, o którym nikt nie musi wiedzieć, on tylko po prostu będzie dla mnie, jest dla mnie osobiście najważniejszy i najtrudniejszy.
No tak, bo to nie jest prosto połączyć właśnie jednocześnie pracę, tak? Online z takim wyłączeniem. No właśnie.
Ja też pracuję online i wiesz, i to jest właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, o byciu szczerym ze sobą.
To jest trudne.
To jest trudne, nie? Bo jakby mamy te naturalne mechanizmy ucieczkowe i też ja się nie dziwię.
Bo to kusi, tam pracujesz, pewnie piszesz coś na blogu, a tutaj nie wiem, a może jednak zerknę na przykład gdzieś.
No, wiesz co, na przykład ja się nie dziwię, bo jak robiłam, bo ja napisałam takiego e-booka, wiesz, cyfrowy minimalizm w praktyce i robiłam takie wyzwanie, gdzie mieliśmy grupę tam chyba prawie 70 osób, gdzie codziennie się spotykaliśmy po prostu na takie godzinne, wspólne live'y, gdzie ja przekazywałam wiedzę, ale też dawaliśmy sobie wsparcie i też rozmawialiśmy dużo o tych regulaminach, o różnych rzeczach i tam pierwsza najważniejsza rzecz, którą ja mówiłam tym moim kursantom, to to, że to nie jest twoja wina. To, że tak to wygląda, to nie jest twoja wina, dlatego że cały ten media społecznościowe głównie, nie? Bo trochę głównie o social mediach mówimy, one są tak skonstruowane, żeby po prostu cię wyssać, nie? Po prostu zassać się na maksa. I niesamowite jest to, że cała współczesna psychologia, cała ta właśnie neuronauka jest wykorzystywana właśnie do tego, żeby cię do tego świata wciągnąć, nie? I nie wypuścić. I to są naprawdę bardzo przemyślane strategie. Strategie wapików, strategie nieregularnych wzmocnień, tak? W ogóle ktoś, kto wymyślił...
To tak jak w kasynach, nie?
No tak. No. Ktoś, kto wymyślał, wiesz, infinity scrolling, nie? Czyli tak. To, z czym mamy teraz do czynienia, to po prostu, wiesz, no to najbardziej przerażające dla mnie jest to, że to nie był przypadek, nie? To nie było takie, że... to teraz zrobimy tak, nie? Jabłko po prostu, które spadło na głowę, tylko to był wynik badań. Po prostu w badaniach wyszło, że to będzie najlepsze z punktu widzenia właśnie tej neuronauki, żeby nas wciągnąć, nie? Żeby nasz mózg wciągnąć. No i kurczę, no co tu się dziwić, że nie mamy szans?
No ja to tak właśnie, jak o tym opowiadasz, to sobie przypominam, co powiedział Tristan Harris, czyli taki człowiek, który jest dosyć mocno związany z początkiem w ogóle idei właśnie cyfrowego minimalizmu i to jest człowiek, który kiedyś tam pracował w Google i później odszedł.
No najczęściej tak wygląda, nie? Tak. To jest ciekawe.
I oni też dosyć często, ci ludzie, którzy pisali właśnie te algorytmy dotyczące timeline'ów właśnie w social mediach, to oni, duża część z tych ludzi dzisiaj mówi, że po pierwsze my nie chcieliśmy, żeby to tak wyglądało, a po drugie, że no nie próbujcie z tym walczyć, bo nie dacie rady, tak? W sensie takim, to Tristan Harris ostatnio w jakimś podcaście mówił, że najmocniejszy superkomputer świata w dzisiejszych czasach jest zaprzęgnięty do tego, który tam może robić jakieś...
ultraobliczenia, no.
Jakieś 1,8 miliarda trylionów obliczeń na sekundę, czy jakoś tak. Jest zaprzęgnięty nie do znalezienia na przykład lekarstwa na raka, czy nie do znalezienia, do poprawienia kondycji ludzi na Ziemi, czy do, nie wiem...
czegokolwiek, co by było ważne,
polepszenia sytuacji klimatycznej na świecie, tylko do ustawiania timeline'u na Facebooku. No i co by na to, nie?
I wiesz, co ja na to? Ja na to, że mogę działać tylko tam, gdzie mam kontrolę. W sensie tam, gdzie mam wpływ, nie kontrolę. Kontrolę to złe słowo. Wiesz, bo można w to wsiąknąć i pomyśleć sobie, nie mam szans, nie? No. Totalnie nie mam szans, po prostu udupiony, nie? To jest straszne. A można pracować nad tym, gdzie mam wpływ. I na co ja mam wpływ? Mam wpływ na to, że mogę sobie wyłączyć powiadomienia. No. Mam wpływ na to, że mogę sobie ustawić na przykład czas korzystania, tak, z mediów społecznościowych. Mam wpływ na to, w jaki sposób będę pracować i na przykład na to, że chciałabym się wycofać z mediów społecznościowych w ogóle, ze swoimi kanałami jakby blogowymi. Mhm. To są rzeczy, na które mam wpływ, tak? Okej, może mi się nie uda. Może mi się nie uda tak, jakbym chciała. Może, wiesz, na tej skali od 1 do 10 nie dobiję nigdy do tej dziesiątki i spoko, jakby biorę to, nie? Ale mogę robić coś, na co mam wpływ. I to wszystko. Ja uważam, że to wystarczy.
Małgorzata, czy ty nie uważasz, że to, co nam Kasia radzi tutaj, żeby sobie napisać taki wspólny regulamin, że to jest takie trochę połowiczne? Że wiesz, tutaj z jednej strony masz super komputer, który cię wciąga w social media, a tutaj co, piszemy regulamin, że godzinę dziennie i co, i damy radę tą godzinę wytrzymać?
Że godzinę dziennie korzystam z mediów społecznościowych. Wiesz co, no ja tak próbowałam właśnie ograniczać i no to no nam nie działa tak u mnie. To znaczy ja po prostu daję się wciągnąć, tak? Czyli najlepiej u mnie działa, jeżeli nie korzystam na przykład. Jest to...
To też jest opcja.
Możesz napisać w regulaminie, nie korzystam, z Instagrama. Tak.
Wiesz, jak to było, poznaj siebie, nie?
No tak, właśnie tak.
Wiesz, bo to jest też tak, ta godzina jest totalnie przykładowa, bo może być tak, że, nie wiem, masz instagramerkę, która spędza 12 godzin na Instagramie dziennie, bo to też jest część jej pracy i jak ona sobie to ograniczy do 9, to już będzie sukces, no nie? Pewnie. Więc jakby no też patrzmy na to, jakie... No jak to wygląda?
Tak.
Kiedyś taki fajny, kiedyś jedna z moich czytelniczek robiła badania do swojego doktoratu, chyba w Poznaniu, jeśli dobrze pamiętam, ale nie wiem. I pamiętam, że poprosiła mnie o coś takiego, żebym przez dłuższy czas, już teraz nie pamiętam jaki, 2-3 tygodnie, miesiąc może, zapisywała z dokładnością do 15 minut, trochę jak bilowanie w kancelarii prawnej, nie? Co robię? Aha. I pamiętam, że to był bardzo bolesny dla mnie eksperyment. Bo wtedy, to było wiele, wiele lat temu i pod kątem właśnie tego życia cyfrowego bardzo boleśnie konfrontujesz się z tym, no bo obiecami, że to będą szczere badania, no tak? Bo na tym nie zależało. Bardzo boleśnie konfrontowałam się wtedy z tym rzeczywiście, jak wygląda ta moja rzeczywistość i gdzie ten czas jest, nie? I gdzie ja go poświęcam. I no, to mi dużo dało. Polecam.
No to jest dobra strategia, bo to... Znaczy, no trzeba mieć oczywiście takie właśnie, jak to się mówi, accountability do człowieka, nie? Że lepiej to wychodzi, moim zdaniem, jeżeli jesteś, komuś obiecasz, że to do badań naukowych, niż jeżeli to robisz względem samego siebie, bo później wiesz, no
samego siebie. A to jest ciekawa konstrukcja, nie? Skąd inąd, że te obietnice składane komuś szanujemy bardziej niż składane sobie. To znaczy, że siebie szanujemy mniej?
Chyba tak. No. W sensie, ja mam wrażenie, że bardziej musimy jako ludzie pamiętać o tym, że powinniśmy się sobą tak samo dobrze opiekować, jak kimś, za kogo jesteśmy odpowiedzialni.
Ja myślę nawet, że bardziej. No. Że bardziej opiekować się sobą niż kimś, za kogo jesteśmy odpowiedzialni, bo nie damy mu czegoś, czego nie mamy.
O. Nie? No dobra, to regulamin. Albo wspomniałaś o tym, że był taki ten, że był taki challenge, nie, że tam 70 osób w tym brało udział. No. Co dla ludzi było najtrudniejsze?
Oderwanie się od mediów społecznościowych, temat numer jeden.
A miałaś tam takich ludzi, co wiesz, ich biznes od tego zależy, czy
też,
to byli konsumenci?
Też, natomiast jakby bardzo dla mnie to było też klarowne, żeby, może inaczej, to nie chodzi o to, żeby zrezygnować z biznesu, który prowadzisz, nie? Mhm. Bo on ci daje chleb, no. Więc to jest naturalne. Natomiast dla nich zadaniem największym było odróżnienie czasu, który spędzają w mediach społecznościowych rzeczywiście budując swój biznes, a czas, który spędzają bezproduktywnie. To było najtrudniejsze, nie? Więc jakby ich trudność po prostu leżała gdzie indziej. A drugim takim tematem to było pozbycie się cyfrowego nadmiaru. I głównie tutaj chodziło o zdjęcia.
No ja mam problem ze zdjęciami.
O pliki, nie? No. Jakby pliki, zdjęcia, jakby ten cały po prostu burdel, który gromadzimy na swoich komputerach, telefonach, dyskach zewnętrznych.
Mam pomysł, którego jeszcze Gosi nie mówiłem odnośnie naszych zdjęć. Mam pomysł, żebyśmy zrobili selekcję tylko tego, co chcemy wydrukować na papierze, a resztę skasowali. Co ty na to?
No to dobra, tak jak to, no dobra.
Wiesz, jak
podejmuję wyzwanie.
Jak ta strategia wieszania na ścianie co na 3 miesiące różnych rysunków dzieci, nie? To trochę w ten sposób, że zostawiamy sobie tylko w papierze. W sensie te, co wydrukujemy, one mogą zostać na dysku jakimś.
Ale wiesz co, rzeczywiście jest coś takiego, my mamy taką tradycję, że raz w roku na urodziny drukujemy, wybieramy zdjęcia właśnie naszych córek i jakby robimy taki album. Dla siebie i dla rodziny i wiesz co...
Ale on jest ograniczony, bo tam ograniczony to na Google i tam można chyba mieć 60 stron maksymalnie.
Więc wybieramy i wiesz co, i to jest rzeczywiście, jeśli do czegoś w sumie sięgam i oglądam, no to właśnie do tych papierowych właśnie wydrukowanych albumów, tak? A nie przeglądam tego archiwum cyfrowego, wiesz? No. Ale trzymam.
No właśnie, no, ale to właśnie to jest taki, to część tego takiego hoardingu, nie? Że trzymamy, ale tam nie zaglądamy.
Tak, i moja rada jest bardzo nietypowa. Chyba. Bardzo nietypowa, bo właśnie bardzo wiele osób w trakcie tego wyzwania mówiło, dobra Kaśka, no ale to co ja mam zrobić, tak? Jak ja mam cały ogromny po prostu dysk zewnętrzny zawalony zdjęciami i ciągle jakby mam w głowie, że powinnam to przejrzeć, nie? Powinnam to przejrzeć, powinnam to sklasyfikować, wiesz, tam ogarnąć i tak dalej. I pamiętam, że ja zapytałam, nie pamiętam, chyba Ania miała na imię tę dziewczynę, zapytałam Anię, a jakbyś tego nie robiła? Jakbyś to po prostu zostawiła? I zamiast wkładać całą parę poczucie winy, takiego obowiązku w zrobienie tego, przekierowała w to, co na przyszłość. W to, na co rzeczywiście masz wpływ na przyszłość. Czyli na przykład w to, że jak teraz jedziesz na wakacje, to nie rób tych zdjęć jak... Pip!
Pip!
Jak oszalała, nie? Tylko po prostu jakby spróbuj wypracować sobie inne metody działania.
Może wrócić do filmu i wtedy 36 zdjęć na jednej rolce.
Tak, to wiesz co, miałam ochotę zrobić taki eksperyment. Nie mam takiego aparatu, próbowałam szukać po rodzinie, ale nikt nie ma już. Rzeczywiście jakby tych 24, nie? 24 albo 36 klatek. I ja pamiętam, bo ostatnio wracałam ze znajomymi swoimi z liceum pamięcią, że pamiętam, jak to było, jak się robiło rzeczywiście tylko tych 36, a potem się wywoływało i czekało, co tam będzie. I one były takie zupełnie inne, nie? Te zdjęcia były zupełnie inne. I daleka jestem od gloryfikowania tego, co było kiedyś i że było takie cudowne, a teraz nie jest. Ale może jakby właśnie ten, wiesz, ta nutka dyskomfortu, nie? O której mówiliśmy.
No coś w tym jest.
Może by spróbować.
Ja mam wrażenie, że w ogóle właśnie takie analogowe rzeczy, jeśli chodzi o pamiątki, jeśli chodzi o... Miałem kiedyś pomysł, żeby te podcasty też na kasety nagrywać na przykład.
No.
Bo to wtedy możesz wziąć takie nagranie i je postawić na półce i opisać z boku, że tutaj była rozmowa z Katarzyną.
No tak, ale
nie?
Sięgniesz po to nagranie później, czy po prostu będzie na półce ładnie wyglądało?
No to jest dobre pytanie, bo nie wiem. Może sięgnę. Ale nawet jeżeli nie sięgnę, to jest to jakieś, wiesz, materialne wspomnienie z tego, co się tu zdarzyło, natomiast z tego pliku, który tam jest.
No tak, ale to właśnie, po co ci to materialne wspomnienie?
Nie wiem, no, że coś się wydarzyło.
Właśnie, i to jest fajne. Jakby to jest fajny ten mechanizm. Zobacz, pokazał się jakiś schemacik, nie? Pokazało się jakieś przekonanie w tym momencie. Mhm. Może warto właśnie usiąść na tyłku w trakcie medytacji, poeksplorować sobie, tak? Co mi to, jakby skąd w ogóle to mam? Co mi to daje? Co mi to zabiera?
No.
Po co mi to potrzebne? Bo może się okazać, że rzeczywiście faktycznie jest ci to potrzebne, bo spełnia to jakąś ważną dla siebie potrzebę. Spoko, nie? A może nie.
Może to jest zewnętrzna walidacja kreacji.
No ale to są właśnie te rzeczy, które się pojawiają przy okazji rozmawiania o rzeczach.
Ale nam się na pewno lepiej konsumuje zdjęcia w formie papierowej.
Tak, zdecydowanie.
Bo wracasz do nich, bo jakby masz... Nie, nawet nie potrzeby, ale jakby masz przyjemność,
tak.
Nie? Masz przyjemność jakąś zwracania do tych zdjęć, natomiast no do tej całej zawartości elektronicznej raczej się nie wraca. No i to jest temat, który się przewija. Rzeczywiście.
Mówiliśmy o początku minimalizmu. A jakie są zagrożenia, jak już jesteś minimalistką? Są jakieś pokusy, które się pojawiają?
No raczej.
A jakie?
Największą chyba, największą, nawet nie wiem, czy to pokusą, ale jakimś takim niebezpieczeństwem, które ja widzę, jest to, że zaczniesz się ścigać.
Z innymi minimalistami.
Albo z sobą samym. Bo trochę to jest tak, że w tym takim konsumpcyjnym świecie ścigamy się na to, kto ma więcej. Nie? Czyli na to ja mam lepszą chatę, lepszy samochód, nie wiem, lepsze ciuchy i w ogóle. I jak wychodzisz z tego biegu, z tego ścigania się i zaczynasz, pozbywać się świadomie, mieć mniej, tak? Pozwalać sobie na świadomy dyskomfort i w ogóle... to jest ryzyko, że zaczniesz się ścigać z innymi, a ja jestem lepszym minimalistą, nie? A ja nie mam 10 kiecek, tylko jedną. To są żywe przykłady. Naprawdę, to są żywe przykłady i to jest ta pokusa. I warto ją sobie też zauważyć, że po pierwsze zaczniesz się ścigać z innymi, nie? I ja ciągle mówię o tym, słuchajcie, no nikt wam, żadna policja minimalizmu nie wjedzie wam na chatę, nie? I nie będzie wam sprawdzać, czy jesteście wystarczający, czy nie. To po pierwsze, a po drugie zaczniesz się ścigać z samym sobą. To jest kolejne niebezpieczeństwo. Czyli pozbywać się rzeczy, dla samego faktu pozbywania się tych rzeczy, bo daje ci to kontrolę. To jest toksyczne, nie? To jakby bywa, może być, o może tak, to może być toksyczne, nie? Że jakby przeskoczysz tą nutkę dyskomfortu i pozbywanie się rzeczy też w mózgu potrafi sprawiać przyjemność, nie? podobną tak. do nabywania i to jest podobne uzależnienie, więc jakby warto tutaj patrzeć na siebie, czy nie uzależniasz się tym razem nie od nabywania, ale od pozbywania się rzeczy. No i też może być to strategia ucieczkowa, jak każda inna, jak oglądanie Netflixa.
W którym miejscu przebiega ta granica, że już właśnie bycie minimalistą zaczyna być ucieczką, a nie czymś, co ci faktycznie służy?
To tylko ty wiesz, gdzie jest ta granica. To tylko ty wiesz, bo to jest kwestia świadomości. Ja nie powiem ci, że nie wiem, przy pięciu książkach to już jest ta granica, jak pozbędziesz się jednej więcej, to już przekroczyłeś, nie? Rubikon. Nie wiem tego. To jest kwestia twojej świadomości, jakby świadomości tej osoby, nie?
A czy pokusą jest też uczestniczenie w jakichś takich trendach bardzo modnych, typu sharing economy? Nie będę miał samochodu, tylko będę go wynajmował.
Nie wiem, słuchaj. Nie, chyba nie myślałam wszyscy wokoło o tym, tak robią. W tym kontekście. A tak.
Wiesz, albo wszyscy jeżdżą na tych skuterach takich, nie, tych jak ktoś mówi, hulajnogach elektrycznych. Aha. To pewnie ja też. Muszę.
Wiesz co, no tu wchodzimy w sferę trendów, nie? No jakby ja obserwowałam trendy w tych badaniach trendów gdzieś tam. Mhm. I od wielu, wielu lat robię to z ciekawości. I rzeczywiście widziałam, jak minimalizm czy zero waste tak sobie, wiesz, wchodzi, nie? Wchodzi do góry i w pewnym momencie rzeczywiście stał się tym trendem takim u góry. Nie dominującym, ale jednym z tych głównych trendów. Teraz sobie spada. Nie, to jest spoko. I rzeczywiście będzie sporo osób, które wejdą w tą właśnie w ten minimalizm, w to zero waste, to less waste, bo to jest fajne, bo wszyscy to robią, bo chcę być tak jak wszyscy, bo chcę przynależeć. No, różne są rzeczy. No i okej, no to jest naturalna kolej rzeczy.
Ja myślę, że też takim trendem jest ostatnio ta taka, wiesz, społeczna odpowiedzialność biznesu i tak dalej? Czy to jest jakoś coś, co raczej faktycznie zmienia świat?
Chcę wierzyć, że jest to coś, co zmienia świat. No tak. Chcę wierzyć, że przejście do bardziej turkusowych organizacji, do podkreślenia znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu nie jako dokumentu w firmie, który gdzieś tam sobie leży, wiesz, zakurzony na półce, czy jest to plik na komputerze u PR-owca, nie? Przeszłam szkołę korporacji, wiem jak jest. Chcę wierzyć, że rzeczywiście będzie to coś więcej. I że będzie szansa, żeby zmieniło to świat.
Czy łatwo jest być minimalistką, jednocześnie prowadząc biznes?
I tak, i nie.
Bo tu pokusy mam wrażenie, że mogą być takie, wiesz, bardziej wymierne i bardziej też... No ciężko jest sobie wytłumaczyć, o, nie będę zarabiała więcej, mimo że klienci chcą ze mną współpracować, nie będę skalowała działalności, bo na przykład jestem minimalistką.
Ten etap mam już chyba za sobą. Bo te decyzje już podjęłam bardzo dawno temu, nie? Jeśli chodzi o moją pracę w kancelarii, to była najłatwiejsza decyzja, podjęłam ją bardzo dawno temu, że nie chcę pracowników, nie chcę skalowania biznesu, nie chcę się rozrastać, chcę mieć bardzo butikową, to jest branżowe określenie, bardzo butikową, bardzo wysoce wyspecjalizowaną kancelarię, gdzie będę ja i gdzie będę brała tylko te sprawy, które rzeczywiście są dla mnie interesujące. Mam ten luksus, że mogę to robić. Ewentualnie współpracować z osobami, z którymi chcę współpracować. I tak robię od wielu lat i to mi się sprawdza. Jeśli chodzi o bloga, gdzie też jakby regularnie, no teraz już nie, ale powiedzmy regularnie przez wiele lat podejmowałam współpracę, to przez to, że mam różne źródła dochodów, to miałam ten komfort i ten właśnie, ja mam swój taki własny regulamin współpracy. Opracowany wiele lat temu i wiem, na jakie się współpracę nie piszę, wiem, czego nie biorę, wiem, czego nigdy nie wezmę. Natomiast od ostatnich 2 lat współpracuję bardzo, bardzo, bardzo rzadko, naprawdę incydentalnie wręcz. Ostatnio sprawdzałam, bo teraz jakby podjęłam się jednej współpracy i sprawdzałam, kiedy miałam ostatnią i ostatnia była w lutym zeszłego roku.
Wow.
Więc naprawdę, jak mówię, że jest to rzadko, to jest to rzadko, nie? Taka współpraca blogowa. I ponieważ też poszłam w stronę sprzedawania własnych produktów, w sensie wiedzy, tak. Nawet nie tyle fizycznych produktów, bo poza książką, którą wydałam wiele lat temu z wydawnictwem, to nie mam żadnych innych, może będę miała jeden, gdzieś tam we współpracy, ale wiedzę, bo ja po prostu wierzę, że to, co mam do przekazania, ta wiedza, którą mam do sprzedania, to po prostu zmienia ludziom życie, pomaga ludziom lepiej żyć i nie mam żadnego problemu w tym, żeby to sprzedawać.
A co odpowiadasz komuś, kto ci powie, no zaraz, a mogłabyś z tego bloga zrobić portal,
Ojejku, wiesz, różne rzeczy próbowano ze mną zrobić. Próbowano ze mnie zrobić polską Marie Kondo, pamiętam. Pamiętam propozycję prowadzenia programu w telewizji, to za czasów jeszcze tam perfekcyjnie pani w domu chyba coś takiego było. I pamiętam też te dyskusje, bo wiesz, praca nad programem, wiesz, od czego się zaczyna?
Nie wiem.
Od znalezienia sponsora.
Naprawdę?
Tak.
O kurde.
To zanim
się
w ogóle,
nie spodziewał.
Zanim w ogóle przejdziesz do tematyki, w ogóle do czegokolwiek.
Napisanie scenariusza?
Napisanie scenariusza. No jakby najpierw szuka się sponsora. Mhm. I pamiętam, że pomysłów na sponsora tego potencjalnie mojego programu, wiecie, gdzie miałam sprzątać ludziom domy, było bardzo dużo i odkurzacz, chyba producent odkurzaczy, to był taki jeszcze najbardziej rozsądny z tych wszystkich, ale pamiętam, że usiadłam sobie wtedy i pomyślałam tak, czy ja, że ja się w ogóle nie widzę, wiesz, nie widzę się w roli tej osoby, która na sam koniec programu będzie będzie mówiła, słuchaj stara, no fajnie ci posprzątałam tę chatę, masz odkurzać, żeby było czyściej. Jak to sobie wyobraziłam, to myślałam, taki, wiesz, takie wielkie czerwone flagi, nie, mi się pojawiły i zrezygnowałam, nie? Zrezygnowałam i jakby już wtedy konsekwentnie od tego czasu mówiłam nie. Więc jakby tych pudełeczek, w które próbowano mnie włożyć też, było bardzo dużo. Mhm. No jakoś się ostałam, nie? Wiesz, pewnie mogłam zarobić więcej, byłam bardziej rozpoznawalna, nie wiem, jakby różne rzeczy mogłyby się wydarzyć. No, się nie wydarzyły, bo nie chciałam.
A dlaczego nie chcesz być bardziej rozpoznawalna? Dlaczego nie chcesz zarabiać więcej?
Bo nie chcę iść na kompromisy z tym, co chcę robić, wiesz? I nawet jeśli bonusem, który idzie, jest na przykład rozpoznawalność, ona po prostu nie jest dla mnie wartością. Mhm. Nie jest dla mnie ważna i tyle. Ja chcę móc prowadzić takie życie, jakie chcę, i w tym na przykład pieniądze są bardzo ważne, bo ja jestem ostatnią osobą, która powiedziała, że wiesz, hajs się nie liczy. Pieniądze się liczą, bo one mi pozwalają żyć tak, jak ja chcę żyć, po prostu. I podejmować takie decyzje, jakie chcę, bez oglądania się na innych, nie? Więc pracuję tak, żeby móc zarobić na swoje potrzeby. Natomiast nie potrzebuję mieć złotych gór. I to jest tyle. To jest po prostu, to wystarczy. To jest kwestia tego balansu. Naprawdę, jakby nie ma tu wielkiej, skomplikowanej filozofii w tym.
Ale to właśnie wydaje mi się najtrudniejsze, tak? Właśnie dojść do tego punktu takiego przekonania, że nie potrzebuję tego, nie potrzebuję więcej, nie chcę więcej. To jest, no dla mnie to jest no pewna taka, wiesz, takie no niesamowite, że tak, że to właśnie to, mm-hmm. że to jest możliwe, że może się tak udać.
Wiesz co, Kosia, ja myślę, że jak usiądziesz na tym tyłku, mm-hmm. nie? Wyłączysz te zewnętrzne głosy, mm-hmm. pozwolisz, żeby się pojawiło to, co dla ciebie jest ważne, spiszesz sobie wartości, które są dla mm-hmm. ciebie w życiu ważne, tak po prostu czarno na białym, nie? Przed oczami, to nagle uświadomisz sobie, że to, co tam jest. Mm-hmm. A cała reszta naprawdę stanie się paradoksalnie dość prosta, bo masz taki ten najważniejszy punkt odniesienia, którym są właśnie te wartości. I potem to już są technikalia, nie? Moja przyjaciółka, moja asystentka mówi, że mam nie używać słowa technikalia, bo kojarzy jej się z fekalia. Taka anegdota, nie? No roku.
Mi się nie skojarzyło.
Jakby wtedy wszystko staje się paradoksalnie dużo prostsze. Jak masz naprawdę czarno na białym spisane te wartości i tam w tych wartościach na przykład nie ma chcę więcej, tylko na przykład jest rodzina, nie? Albo warto wtedy spisać, co dla ciebie ta rodzina oznacza, nie? Bo różne rzeczy może oznaczać.
Czyli w sumie co, możemy zakończyć ten podcast mówiąc, że wszystko zaczyna się od tego, że trzeba usiąść na tyłku, wyłączyć rozpraszacze, wyłączyć zewnętrzne inputy.
Usłyszeć swój głos.
I posłuchać siebie.
Tak, a cała reszta to jest właśnie minimalizm stosowany jako narzędzie. Bo jak już wiesz, co jest ważne, to potem minimalizm ci pomoże, ten różny, ten cyfrowy, ten w postaci porządku w głowie, ten jak najbardziej materialny, pomoże ci pozbyć się szajsu, żeby to, co ważne, było w środku.
Dziękujemy za uwagę.
Dziękujemy.
Naszym gościem była Katarzyna Kędzierska z bloga simplicite.pl.
Dziękuję bardzo, mi było miło.